Moi drodzy, to dla mnie wielka radość, że możemy tegoroczne adwentowe rekolekcje przebywać wspólnie, przeżywać wspólnie. Dziękuję Panu Bogu za tę łaskę i ufajmy wszyscy, że poruszy On nasze serca ku temu, abyśmy jak najlepiej, jak najpiękniej przeżywali zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Ten czas, w którym teraz jesteśmy, nosi nazwę Adwentu. Słowo Adwent pochodzi z języka łacińskiego, który bardzo długo był językiem Kościoła katolickiego, a po części także i teraz jest. Adventus po łacinie znaczy przyjście. Czekamy na przyjście Jezusa, przyjście przeżywane w liturgii, przyjście przeżywane symbolicznie i obecniane w Eucharystii, przyjście, które dokona się w szczególny sposób w Boże Narodzenie. I okres Adwentu upamiętnia oczekiwanie na to przyjście, upamiętnia czasy Starego Testamentu. Zawsze zadawano sobie pytanie, ile te czasy Starego Testamentu trwały, jak długo ludzkość czekała na przyjście Zbawiciela. Tutaj warto wspomnieć, że te poszukiwania znane były także w wieku XVIII, kiedy nastały czasy oświecenia, a więc 300 lat temu do wszystkiego przykładano rozum i wtedy irlandzki biskup Asher postanowił zestawić wszystkie liczby, które występują na kartach Starego Testamentu po to, aby dojść, ile czasu upłynęło od stworzenia świata do przyjścia Pana Jezusa na świat. Zestawił cierpliwie wszystkie liczby, poczynając od Księgi Rodzaju, aż do Ewangelii świętego Mateusza i wyszło mu, że od stworzenia świata do przyjścia Jezusa upłynęło 4004 lata. A ponieważ była to wtedy swoista nowinka, która przyszła także do Polski, i Franciszek Karpiński układał kolędę, którą do dziś śpiewamy, to do kolędy przeszła ta rachuba. Ach, witaj, Zbawco, z dawna żądany, 4000 lat wyglądany. I stąd właśnie wzięły się te 4000 lat. I symbolicznie odpowiadają temu 4 kolejne niedziele Adwentu. Dobrze wiemy, że w wieku XIX, potem XX nauki przyrodnicze rozwinęły się bardzo i że dziś wiemy, że świat i człowiek, świat istnieje, a człowiek żyje dużo, dużo dłużej niż 4000 lat. Ale obliczenia biskupa Ashera w kolędzie pozostały. W ciągu tego długiego okresu czasu, który upłynął do przyjścia Jezusa, do narodzin Jezusa, Bóg wybrał sobie jeden naród, który uczynił powiernikiem swojej obietnicy, z którym związał się szczególnym przymierzem. Ten naród to Izraelici. Powołał ich do szczególnej odpowiedzialności i wlał w ich serca nadzieję na przyjście tego, który pokona to, co w świecie jest złe, grzeszne i mroczne. Dobrze wiadomo, że tak jak dzisiaj, tak i dawniej, te pokłady zła i grzechu były przeogromne. I Izraelici stali się powiernikami Bożej obietnicy, Bożego oczekiwania, Bożej zapowiedzi, że oto pewnego dnia przyjdzie ktoś posłany od Boga, kto odmieni porządek tego świata, kto w ten świat wniesie nowe siły, nową głębię, nową moc. Izraelici wyobrażali sobie tę postać obiecaną przez Boga i nazwali ją po hebrajsku Masjach, spolszczona jako Mesjasz, co znaczy po polsku pomazaniec, ten, który został namaszczony. A ponieważ trzy były postacie, trzy osoby w biblijnym, starożytnym Izraelu uznawane za namaszczone, którym przysługiwał przywilej namaszczenia, to tę rzeczywistość, którą z nimi łączono, powiązano także z Mesjaszem. Spodziewano się więc, że ów Mesjasz, którego Bóg ześle, będzie królem, potężnym i wielkim królem, tak jak wielcy królowie starożytnego świata, a w szczególny sposób takim królem historii biblijnego Izraela był Dawid, który żył na około 1000 lat przed Chrystusem, a więc 3000 lat temu. Spodziewano się więc, że Bóg, gdy zadziała względem człowieka, względem ludzkości, to ześle kogoś, kto będzie taki jak potężny król. Mamy te oczekiwania na kartach Starego Testamentu. Mamy te oczekiwania i te nadzieje w psalmach. Bramy podnieście swe szczyty, niech wejdzie król chwały. Mamy te oczekiwania także w czasach Pana Jezusa, gdy dokonywał cudów, a potem wjeżdżał do Jerozolimy, wołano Hosanna synowi Dawidowemu. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Witano Jezusa jako króla. Wyobrażano go sobie, że będzie królem. Pamiętamy epizod zapewne, jak to matka synów Zebedeusza, którzy chodzili razem z Jezusem, przynależeli do jego grona, powiada do Pana Jezusa, spraw, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli jeden po lewej, drugi po prawej stronie, kiedy już wejdziesz do swego królestwa. Więc Mesjasz, pomazaniec Boży, ten Boży obiecany jako król, to jeden wątek, to jeden nurt. Drugi nurt, wyobrażano sobie owego Mesjasza jako kapłana. Bo i kapłan w biblijnym Izraelu był namaszczany, a w szczególny sposób arcykapłan. Arcykapłan był związany ze świątynią jerozolimską. Wyobrażano więc sobie, że będzie to ktoś, kto przyjdzie do świątyni, kto odmieni sprawowany w niej kult, kto będzie pełen blasku i pełen splendoru, kto przywróci należyty porządek religijny i kultowy. Wyobrażano go sobie tak, jak można sobie wyobrazić arcykapłana, ale umocnionego przez Boga i pełnego majestatu. Te oczekiwania również były żywe, także w czasach Pana Jezusa. Wyobrażano sobie jego szczególny związek ze świątynią, ale zawsze taki związek czynił z tego obiecanego Mesjasza kogoś, kto jest bardziej w niebie niż na ziemi. I wreszcie trzeci nurt tych starotestamentowych oczekiwań mesjańskich to oczekiwanie, że ten, który przyjdzie, będzie jak wielki prorok. Prorok w Starym Testamencie to człowiek, nie człowiek, który zapowiada przyszłość, ale człowiek, który dokładnie przygląda się teraźniejszości, przygląda się przeszłości, ocenia ją w świetle prawa Bożego, po to, by na tej podstawie kształtować przyszłość. Więc nie zapowiadać przyszłość jak meteorolog, ale kształtować tę przyszłość, wpływać na nią. Spodziewano się więc, że Bóg ześle kogoś, kto będzie pięknie nauczał, kto będzie porywał ludzi do Pana Boga, kto będzie ukazywał Boże drogi życia i w ten sposób będzie miał wpływ na kształtowanie przyszłości. I także w czasach Pana Jezusa te oczekiwania były bardzo żywe. A kiedy On sam rozpoczął swoją działalność, bardzo wiele nauczał, także w przypowieściach. A więc te trzy nurty oczekiwań. Król, kapłan i prorok. Ale w każdym z tych nurtów było oczekiwanie na splendor, na majestat, na bogactwo, na wystawność, na to wszystko, co człowieka w jakiś sposób powala, co go dziwi, co go zaskakuje. Bo cały czas istniało przekonanie, że gdy Bóg wejdzie w świat, to dopiero okaże swoją moc. Jak silne były te oczekiwania, widać także w dzisiejszej Ewangelii. Jan Chrzciciel wysyła posłańców, aby zapytali Jezusa: powiedz nam, czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? W każdym pokoleniu zastanawiano się, czy to już Bóg zesłał Mesjasza i jak będzie wyglądała Jego posługa, Jego obecność wśród ludzi. I oto Bóg odpowiedział na powołanie. Będziemy za niecałe 2 tygodnie przeżywać tę Bożą odpowiedź. Ludzie spodziewali się, że przyjdzie wielki król. Spodziewali się, że przyjdzie wielki kapłan. Spodziewali się, że przyjdzie wielki prorok. A oto Bóg, który wszedł w ludzką historię, przyszedł w najbiedniejszych warunkach z możliwych. Narodził się w Betlejem jak najbiedniejszy z ludzi. Przyszedł na świat w takich warunkach, że nie było dla nich miejsca w gospodzie. Urodził się w okolicznościach, które urągają człowieczej godności, żeby nikt nie mógł pomyśleć, że jest postawiony poza nawiasem Bożego działania. Ludzie oczekiwali splendoru i blasku, a Bóg zadziałał w pokorze i w dobroci. Taki właśnie wobec nas jest Pan Bóg. Imieniem Pana Boga jest pokora. Imieniem Pana Boga jest dobroć. Imieniem Pana Boga jest miłosierdzie. I stało się to jasne, stało się to widoczne w tajemnicy Betlejem. Widać to było w tę betlejemską noc, że Bóg działa inaczej, postępuje inaczej niż chce tego i niż to sobie wyobraża człowiek. Patrząc po ludzku, chcielibyśmy Panu Bogu przyznać nasze ludzkie przymioty, ale Pan Bóg działa wobec nas takim, jakim On naprawdę jest. I znamienne, że kiedy Bóg w Jezusie przyszedł na świat, to w tym samym biblijnym Izraelu, który tak długo oczekiwał owego wejścia Boga w historię, pojawiło się rozdwojenie. Byli bowiem tacy, którzy odpowiedzieli Bogu w Jezusie tak i stali się Jego wyznawcami z czasem, a najpierw Jego uczniami i wierzącymi. A pierwszą z nich była Najświętsza Maryja Panna, która Bogu powiedziawszy tak, sprawiła, że w niej dokonało się przejście od nadziei żydowskiej do nadziei chrześcijańskiej. Lecz byli również tacy, którzy powiedzieli Bogu w Jezusie Chrystusie nie. I ten ich sprzeciw od razu był bardzo dotkliwy. W okresie Adwentu musimy pamiętać, że gdy w Betlejem Pan Jezus przychodził na świat, to obok w Jerozolimie rosło już drzewo na Jego krzyż. Betlejem i Kalwaria to dwie strony tej samej tajemnicy miłości Pana Boga do człowieka. To dwie strony tej samej pokory Pana Boga. Tego samego miłosierdzia, które znalazło wyraz względem każdej i każdego z nas. Kiedy przygotowujemy się do misterium, do radości Betlejem, to gdzieś w perspektywie widać już krzyż. Maryja ledwo wydała dziecię Jezus na świat, a usłyszała, że duszę Twoją przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. I całe życie Jezusa upłynęło pod znakiem krzyża. Ku niemu zmierzało. Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. I gdy zbliżamy się, im bardziej jesteśmy blisko świąt Bożego Narodzenia, to tym bardziej te dwie perspektywy ze sobą się łączą. Nie możemy nie postawić pytania, dlaczego i wtedy, i dzisiaj znajdują się tacy, którzy mówią Bogu w Jezusie Chrystusie nie. Skąd wynika ta odmowa i sprzeciw? Przyczyn jest wiele, ale jedną z nich jest to, że bardzo wielu ludzi nie chce przyjąć, nie może przyjąć, że Pan Bóg może być tak bardzo ludzki. Ludzie zawsze pragnęli Pana Boga, chcieli Go zobaczyć, ale wyobrażali Go sobie w blasku i w potędze. A gdy Pan Bóg odsłonił swoje oblicze, okazało się, że jest to oblicze cichości, pokory i dobroci. Wielu ludzi nie potrafi, nie chce, nie może tego uznać, także dlatego, że być może w życiu dobroci i miłości nie doświadczyło. Albo, że to, co najpiękniejsze, zostało w ich życiu w jakiś sposób zepsute, nadszarpnięte, nadwątlone. Już w starożytności, w tamtych czasach, byli tacy, którzy powiedzieli Chrystusowi nie. Bo patrząc w żłóbek, patrząc na te okoliczności narodzin, patrząc na to, co się działo w Betlejem, nie chcieli dopuścić myśli, że Bóg może być tak pokorny, że Bóg może być tak blisko człowieka. I dzisiaj też, jeżeli pojawia się sprzeciw i odmowa, to jedną z przyczyn jest to, że nie dopuszczają do siebie ludzie myśli, że Pan Bóg może być tak blisko człowieka, że może mu się tak udzielać, że tak człowieka umiłował, że tak człowieka potrzebuje, że przeznaczył nas do życia ze sobą. Betlejem to jest tajemnica miłości, ale żeby tę miłość przyjąć, to trzeba wiedzieć, czym miłość jest. I będziemy starali się w okresie tych rekolekcji, podczas tego Adwentu, przez te najbliższe 3 dni, z różnych stron rozważać tę tajemnicę Bożej miłości. Bardzo serdecznie zapraszam na wspólną refleksję, na wspólną modlitwę. Tutaj w tym kościele ona będzie rano o 10:30, poniedziałek, wtorek i środa, i po południu o 18:30, również poniedziałek, wtorek i środa. Rano przedmiotem naszej refleksji uczynimy wiarę, nadzieję i miłość. 3 cnoty uznawane za boskie. Rozważymy je w świetle Betlejem. Natomiast po południu przedmiotem refleksji będą słowa Jezusa: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Droga, prawda i życie jako to, co wyznacza duchowe horyzonty każdego chrześcijanina, którego życie, którego myślenie opiera się na Ewangelii i nią się palmi. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tych rekolekcjach i do współtworzenia tej refleksji. Ma ona bowiem wtedy sens, kiedy wracając, poruszeni tutaj w jakiś sposób obecnością Pana Boga, wracając do domu, dodajemy do niej to, co własne, to, co jest w nas, w naszych sercach i w naszych sumieniach. Jeżeli uda się nam te rekolekcje przeżyć dobrze, wtedy Boże Narodzenie odkryje nam jeszcze pełniej tajemnicę Boga, który dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. A jest tak dlatego, ponieważ jest miłością.